Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Minęła godzina 18.16, czas na audycję Szukając Słowa Bożego. Proszę Państwa, w najbliższą niedzielę, a więc 15 sierpnia, przypada uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 1 listopada 1950 roku konstytucją apostolską Munificentissimus Deus Ojciec Święty Pius XII ogłosił jako dogmat, czyli jako prawdę wiary katolickiej, że Najświętsza Maryja Panna została wraz ze swoim uwielbionym ciałem wzięta do nieba. Dlatego na chwałę Wszechmogącego Boga, który w sposób szczególnie hojny rozlał swoją łaskawość na Maryję Dziewicę, dla chwały swojego Syna Nieśmiertelnego Króla Wieków i Zwycięzcę nad grzechem i śmiercią, dla powiększenia chwały tejże Bożej Matki oraz dla całego Kościoła, powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, błogosławionych apostołów Piotra i Pawła oraz naszą, orzekamy i określamy, że jest dogmatem od Boga objawionym, iż niepokalana Boża Rodzicielka, zawsze Dziewica Maryja, po zakończeniu ziemskiego życia z ciałem i duszą została wzięta do nieba. Orzeczenie to wypowiedział Ojciec Święty uroczyście w Bazylice Świętego Piotra w obecności prawie 1600 biskupów i niezliczonych tłumów wiernych. Orzeczenie to oparł Ojciec Święty nie tylko na dogmacie, że kiedy przemawia uroczyście jako wikariusz Jezusa Chrystusa na ziemi w sprawach praw wiary i obyczajów jest nieomylny, ale także dlatego, że ta prawda była od wieków, od dawna w Kościele uznawana. Papież ją tylko przypomniał, swoim autorytetem najwyższym potwierdził i usankcjonował, iż kto by tę prawdę odrzucał, nie byłby wierny nauce Kościoła katolickiego. Ojciec Święty umyślnie wybrał rok 1950, rok święty, by uwielbić Pana Jezusa przez przypomnienie jedynego w swoim rodzaju na ziemi przywileju, jakim obdarzył On swoją Matkę Maryję. Dzisiaj rozważać będziemy teksty na najbliższą niedzielę, na uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i jak zawsze przygotowując się do spotkania ze Słowem Bożym, chcemy wzywać Ducha Świętego, prosząc o Jego światło dla nas.
Ojcze, daj mi ducha. Ojcze, daj mi ducha, bym z wdzięcznością przyjął każde upokorzenie i przeciwności, które przychodzą do mnie. Przeciwności, które przychodzą do mnie. Ojcze, daj mi ducha. Ojcze, daj mi ducha, bym z wdzięcznością przyjął przeciwności, które przychodzą do mnie.
Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. A jest brzemienna i woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, mający 7 głów i 10 rogów, a na głowach jego 7 diademów. A ogon jego zmiata 3/3 gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało uniesione jej dziecię do Boga i do Jego tronu. A niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Wybrany fragment przytacza wizję z Janowej Apokalipsy. W jej opisie się tak dalece mieszają się postacie i rzeczywistość, że nie jest łatwo precyzyjnie zinterpretować znaczenie pojawiających się obrazów. Zresztą, jak w całej Apokalipsie świętego Jana. Z drugiej strony, zważywszy na prorocki i apokaliptyczny język, warto pozostać na płaszczyźnie zwykłej sugestii, bez próby głębszego analizowania, aby lepiej zrozumieć samą treść. Tekst zatem może nam się jawić jako jeden z naszych snów, w którym ujawniają się nasze lęki i przekonania, nasze potrzeby i pragnienia. To właśnie pragnienie nakreśliło przede wszystkim w naszych wyobrażeniach wyraźny obraz nieba. To coś, co jest przed nami, coś, co nas ogarnia. Walka, jaką toczą niewiasta, dziecko, smok oraz zastępy anielskie, nie dotyczy wydarzeń, które dzieją się poza nami, ale w naszym niebie. Tym bardziej, że to ostateczna batalia decydująca o naszym życiu albo o naszej śmierci. Wskazuje na to wyraźnie znak niewiasty. Jest ona królową panującą nad księżycem, można by powiedzieć nad inną stroną naszej świadomości, nad naszą najbardziej nieuświadomioną naturą oraz nad gwiazdami. 12 gwiazd przywołuje na myśl pokolenia izraelskie, co oznacza, że niewiasta panuje również nad historią, realizującą się także bez naszej wiedzy, niejako dziejąc się poza nami. Ten znak jest żywą stroną naszej rzeczywistości, stroną najbardziej płodną, stroną, która motywuje nas do życia. To zarazem znak dający nam nadzieję na każdy nowy dzień. Niemniej ten znak nie jest wolny od cierpienia i niebezpieczeństwa. Oto z jednej strony niewiasta krzyczy z powodu bólów porodowych, a z drugiej boi się smoka, który chce pożreć dziecię. Ulegając wymowie tego obrazu, zaczynamy rozumieć, co znaczy, że nasze marzenie o nowym życiu jest zagrożone. Zauważamy, jak wiele niepokoju kryją nasze pragnienia. Zastanawiamy się, czy rzeczywiście będziemy mogli dostrzec prawdziwe światło. Doświadczamy przy tym cierpienia, którego źródłem jest to nowe życie w nas – Walka bowiem toczy się w każdej chwili. Co więcej, dziecko, które się urodziło, zostaje wzięte do nieba. Dzieje się tak dlatego, by uchronić je przed smokiem. Smok natomiast został pokonany przez zastępy anielskie. Ta scena może stanowić jakieś pocieszenie dla naszych marzeń o szczęśliwym życiu. Lecz choć prawdziwie wierzymy, że w tym naszym marzeniu jest odrobina prawdy, szybko spostrzegamy, że nie to jest najważniejsze. Chodzi przede wszystkim o jasne zrozumienie, także o pełne ufności przeczucie, że w naszym osobistym życiu już teraz nastało zbawienie potęga i królowanie Boga naszego. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. W wielu miejscach święty Paweł podkreśla, że prawda o zmartwychwstaniu znajduje się w samym centrum chrześcijańskiego przesłania i przepowiadania. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, pisze wprost, daremna jest nasza wiara. Również i w tym przypadku, po wezwaniu wiernych do dzielenia tej samej wiary, przypomina ewangeliczne treści, jakie przekazał Koryntianom na początku swojego przepowiadania. Słyszymy więc, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem. Wobec różnych zastrzeżeń co do prawdziwości zmartwychwstania, jakie się pojawiły tu i ówdzie, święty Paweł usiłuje objaśnić to wielkie wydarzenie. We fragmencie listu, który stanowi dzisiejsze drugie czytanie, zmartwychwstanie łączy się przede wszystkim z osobą Jezusa Chrystusa. Jak pierwszy człowiek Adam jest postacią tkwiącą w śmierci, a zarazem okazuje się tym, który wprowadza w ludzką naturę grzech, śmierć, tak nowy człowiek Jezus niesie ze sobą życie i przez niego dokonuje się zmartwychwstanie. Chrystologiczna interpretacja zmartwychwstania nie jest jednak oczywista. Należy bowiem raczej traktować je jako przejaw działania łaski, co tym samym wyklucza wszelkie uproszczone, naturalistyczne i moralizujące opisy. Zmartwychwstanie jest, mówiąc wprost, darem życia udzielonym przez Boga Chrystusowi. Nie chodzi tu jednak o nagrodę dla tego, kto jest dobry, ani też o jakąś naturalną ewolucję rzeczy. A to dlatego, że zmartwychwstanie to nowe życie, które wnika w nasze życie. To życie łaski, która przemienia całe nasze istnienie, sprawiając, że nasza dusza i nasze ciało stają się zdolne do oglądania oblicza Boga. Innymi słowy, stajemy się gotowi, by być wzniesionymi do Jego tronu w niebie. I to jest prawdziwie dobra nowina, bo mówi o ostatecznym zwycięstwie nad śmiercią. Z tej perspektywy śmierć nie jest już postrzegana jako cierpienie, owoc grzechu, ale staje się świętą bramą, ostatnim krokiem na spotkanie, na drodze do spotkania z Bogiem, który jest Panem naszego życia. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest imię Jego, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Spotkanie dwóch matek staje się w opowiadaniach o dzieciństwie Jezusa w Ewangelii Łukasza bardzo ważnym momentem łączącym historię zbawienia opisaną w Starym Testamencie z nową historią, która rozpoczyna się wraz z narodzeniem Zbawiciela świata. To dlatego Elżbieta, ciesząc się ze swoim synem, przeniknięta Duchem Świętym, pozdrawia w Maryi matkę swego Pana i nazywa ją, ze względu na jej wiarę, błogosławioną, szczęśliwą. Już sama obecność Ducha Świętego w obydwu tych kobietach i matkach wskazuje, że obie stanowią część tego samego planu zbawienia. Co więcej, ów wielki, zbawczy zamysł Boga znajduje swoje wypełnienie nie w spektakularnych wydarzeniach historii, nie w wielkich intuicjach filozofów greckich lub matematyków, ale w nadziei dwóch izraelskich niewiast, które rozpoznają że w nich dokonuje się dzieło znacznie je przewyższające. To nie przypadek, że pieśń Maryi staje się opisem tej historii, która już się zdarzyła i zarazem tej, która dopiero się wypełni. W tym kontekście zdumiewa to, jak Maryja wychwala tajemniczego autora dziejów ludzkich. Uniżenie służebnicy, na które Bóg kieruje swoje spojrzenie, nie jest tylko zwykłym, zewnętrznym przejawem określonej postawy. Chodzi o uniżenie się tego, kto, będąc tak nisko, potrafi lepiej dostrzec ziarno, które się rodzi, a jednocześnie przyjmuje postawę szczerze otwartą i wyczekującą. Tylko wtedy taka osoba może dostrzec głębię tego, co się dokonuje, a tym samym nie ulega rozproszeniom z powodu innych zdarzeń, bardziej lub mniej realnych. W istocie chodzi więc o uniżenie i pokorę osoby, która sama w sobie przyjmuje prawdę historii. Dlatego właśnie uniżenie Maryi nie przeszkadza jej uznać się za osobę uprzywilejowaną w dziele miłości Boga. Co więcej, Maryja wygłasza proroctwo, że historia zawsze będzie o niej pamiętać. Z tej racji Maryja stawia się w szeregu wszystkich modlących się Starego Testamentu. Zwróćmy uwagę, że tekst Magnificat wspomina dzieła dokonane przez prawdziwego Pana historii. Ta historia urzeczywistnia się w zbawieniu przyniesionym tym, którzy nigdy nie mieli nadziei na żaden ratunek. Mowa o ubogich, określanych w Biblii Anawim, pokornych i głodnych. Lecz także urzeczywistnia się ona w życiu licznych zdesperowanych, którzy posiadają już zbawienie zapakowane przez siebie i na swoją miarę i dlatego nie potrafią zawierzyć dziełu Jezusa. A mowa o ludziach pysznych, sprawujących nierzadko władzę, bogatych. Te dwa aspekty historii wydają się ze sobą walczyć. On, czytamy przecież, przejawia moc swego ramienia. To biblijne wyrażenie zawiera zresztą wyraźne konotacje militarne. W rzeczywistości jednak proroctwo Maryi odkrywa w historii najważniejszy aspekt zbawienia – bliskość Boga. Tym bardziej, że ten Bóg ukazuje się jako wierny własnym obietnicom, a zarazem godny zaufania. Dlatego, kto ma pokorne serce i szeroko otwarte oczy, zdolne dostrzec pokorę w historii zbawienia, niezawodny Bóg pozostaje potwierdzeniem i gwarancją błogosławieństwa, jakie przed wiekami skierował do Izraela, swojego narodu, oraz wypełnienia się obietnicy, którą przynoszą ze sobą na świat poprzez swoje narodzenie dziecko, które poruszyło się w łonie Elżbiety i dziecko, które rośnie w łonie Maryi. Maryja urzeczywistnia w sobie szczególną drogę wiary. Widać to również w zdarzeniu obrazującym wybranie Maryi, przez co została uwolniona od skutków grzechu pierworodnego oraz stała się Matką Bożą. Jest błogosławioną, bo uwierzyła jako pierwsza. Stąd, jak czytamy w encyklice Redemptoris Mater ojca świętego Jana Pawła II, przoduje w pielgrzymce wiary. To przewodzenie na drodze wiary czyni ją również wzorem dla każdego, kto chce zrozumieć całkowite panowanie Boga nad swoim własnym życiem. To panowanie spełnia się już na poziomie drogi naszego dojrzewania. Stopniowo, o ile to panowanie Boga realizuje się w naszym życiu, potrafimy dzięki nowemu spojrzeniu coraz bardziej zgłębiać rzeczywistość, jaka nas otacza. Nasze oczy nie dostrzegają jednak wyłącznie krzywdy, niesprawiedliwości, kłamstwa, bogactwa uciskającego biednych, czy też tylko tych, którzy uciskają biednego albo ceremonialnie obnoszą się z własną pychą. Zwolna bowiem, co o wiele istotniejsze, nasz wzrok staje się zdolny rozpoznawać moc Boga w dziełach historii podejmowanych celem zapewnienia sprawiedliwości i pokoju. Zaczynamy też rozumieć, że i my sami możemy stać się współautorami historii wyzwolenia, historii zbawienia, jak Maryja, jeśli tylko poświęcimy się temu dziełu. Panowanie Boga znajduje swoje spełnienie także w naszej drodze wiary. Wraz z Maryją pojmujemy, że jesteśmy sługami i służebnicami Boga, że jesteśmy wezwani, aby głosić Jego dzieła i cuda, aby wychwalać Jego obecność w naszym życiu. Wraz ze służebnicą Pańską nie lękamy się przyznać wobec świata, że zostaliśmy wybrani. Nie lękamy się nazywać sługami i dziećmi Boga. Słowem, nie lękamy się tego dzieła, jakie Duch Święty dokonuje pośród nas. Ta droga wiary realizuje się poprzez modlitwę, służbę i świadectwo. Zawsze razem z Maryją, która w swoje życie wcieliła Magnifikat, podejmując trud służenia innym, wyrazem tego stało się nawiedzenie Elżbiety oraz głoszenie dobrej nowiny o wyzwoleniu. To panowanie Boga nad naszym życiem odkrywamy wreszcie i wtedy, kiedy potrafimy zrozumieć, że ono jest oczywiste z punktu widzenia naszej cielesności. Wyczuwamy to już w tajemnicy wcielenia, ale i w naszym życiu, kiedy rozważamy widzialną stronę sakramentów. Rzeczywistość zmartwychwstania, która objawia się już w naszej naturze w niebowzięciu Maryi, jest wezwaniem do całkowitego oddania własnego ciała Bogu i zawierzenia Jego potędze. Ostatecznie przecież nasze ciało ze swoimi najniższymi potrzebami i swoimi najznioślejszymi pragnieniami oraz ze swoim wołaniem "jestem głodny", a także wyznaniem "kocham Cię", jest dobrze znane w Królestwie Bożym. Ciało Maryi bowiem, które nosiło w sobie Słowo wcielone i doświadczyło cierpienia, dzięki wzięciu do nieba staje się obietnicą i zapewnieniem, że nasze marzenia, nasze potrzeby nie zostaną oderwane od obecności Tego, które przeniknął nasze życie. Pozwolę sobie jeszcze posłużyć się teraz w tym naszej wspólnej refleksji, zanim dopuszczę Państwa do głosu, rozważaniem ojca Raniero Cantalamessy, franciszkanina, kapucyna, który jest kaznodzieją domu papieskiego, teologiem biblistą, który napisał jako refleksję w oparciu o te czytania, które przeznaczone są na najbliższą niedzielę, następujące słowa. Wszyscy zmartwychwstaniemy. Każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Tyle święty Paweł w drugim czytaniu. Pośród należących do Chrystusa jest ktoś, kto należy do Niego w sposób jedyny i niepowtarzalny. Jego matka. Ta, która zrodziła Go jako człowieka, która żyła razem z Nim, dzieląc z Nim codzienne prace i modlitwę, a przede wszystkim stojąc obok Niego pod krzyżem. Dla niej jednej Chrystus nie czekał na swoje ostateczne przyjście, aby przyjąć ją do chwały, nie pozwolił, aby jej ciało doznało zniszczenia, lecz wyniósł je do swojej chwały. Jak śpiewaliśmy w psalmie responsoryjnym, stoi królowa po Twojej prawicy. Kościół był o tym przekonany od samego początku. Dlatego dzisiejsze święto jest jednym z najstarszych, a stało się jeszcze bardziej uroczyste, kiedy wspomnianego 1 listopada 1950 roku Ojciec Święty Pius XII ogłosił w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny dogmatem wiary katolickiej. Nie wiemy dokładnie, w jakim stanie są ci, którzy zmartwychwstali, jak i gdzie żyje w swoim ciele Chrystus i ci, którzy z Nim zmartwychwstali. Tym mniejsza nasza wiedza, gdy chodzi o Maryję. Wiemy jedynie, że stoi w chwale po prawicy Pana, uczestniczy w Jego zmartwychwstaniu i to właśnie jest serce dzisiejszej uroczystości. Nasza refleksja może dzisiaj przyjąć dwa kierunki. może zatrzymać się i pogłębić to, co święto mówi o Maryi, o jej wielkości, chwale i mocy jej wstawiennictwa. Albo możemy rozważać to, co mówi o nas, o Kościele. Obydwa te punkty widzenia są konieczne i obecne w liturgii. Dla nas jednak z pewnością korzystniejszy jest ów drugi. Co mówi nam tajemnica wniebowzięcia? Także Maryja jest, chociaż w sposób odmienny od Chrystusa, początkiem zmartwychwstania i Kościoła. W niej Bóg jakoby naszkicował to, co będzie udziałem całego Kościoła, ponieważ cały Kościół w końcu stanie się jak ona niepokalany i święty i zostanie wzięty do nieba. Dlatego też święty Jan w pierwszym czytaniu mówił o Kościele niebieskim za pomocą obrazu niewiasty przeobleczonej w słońce, z księżycem pod jej stopami i z koroną z 12 gwiazd na głowie. Tekst ten tradycja chrześcijańska przypisywała zarówno Maryi, jak i Kościołowi. I przedstawia niebieski Jeruzalem, czyli Kościół zgromadzony wokół tronu Boga. W osobie Maryi Bóg zechciał przedstawić wielkość i głębię zbawienia dokonanego przez Chrystusa oraz to, do jakiej chwały może doprowadzić stworzenie, jeśli pozwoli ono przepoić się całkowicie Nim. Maryja poprzez swoją chwałę, którą dziś podziwiamy, uczy, jak dociera się do niej, ukazuje nam niejako drogę. Jest to szlak na całej długości wyznaczony przez dwie linie proste. Wiarę i pokorę. Właśnie o nich rozważaliśmy, zwłaszcza w Ewangelii. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła. Maryja uwierzyła. Wierzyła w chwili wcielenia, powiedziała swoje niech mi się stanie. Wierzyła w czasie milczenia w Nazarecie. Wierzyła w końcu na Kalwarii. Wierzyła także wtedy, gdy wszystko wydawało się kłamstwem. Także wtedy, kiedy nie wierzyła. Pozwoliła prowadzić się Bogu niczym owieczka, która postępuje za barankiem prowadzonym na ofiarę, jak nazywa ją pewien hymn z liturgii bizantyjskiej Romana Pieśniarza. Bóg wejrzał na służebnicę swoją. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia. Udziałem Maryi stało się to decydujące i tajemnicze przeżycie. Bóg wywyższa pokornych i poniża pysznych. Radośnie wyśpiewała tę pewność w swoim Magnifikat, zanim Jezus uczynił to sercem swojej Ewangelii. Maryja nie tylko zrozumiała, że tak jest, lecz także, że jest to rzecz słuszna i dzięki składała Bogu za takie jego działanie. W słowach prawie identycznych z tymi, które pewnego dnia wypowie jej syn: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i ostroprostropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Pokora jest wyjaśnieniem tajemnicy Maryi i jej wyboru. Ona stała się pełna łaski, ponieważ nic nie było w niej nic własnego. By zaś Bóg mógł także w nas zdziałać wielkie rzeczy, aby mógł doprowadzić nas do chwały, do której dotarła Maryja, jest konieczne, abyśmy i my ofiarowali Mu te dwa dary. Wiarę oraz pokorę. By zaś Bóg mógł także w nas działać te wielkie rzeczy, trzeba zatem wiary i pokory. Któż może mieć wiarę tak czystą i silną jak ta, którą była przepojona Matka Jezusa? Któż może dotrzeć do głębi i prostoty jej pokory? Z pewnością nikt. Możemy oczywiście zbliżyć się do niej, naśladować słodycz i otwarcie na Boga. Możemy nade wszystko wzywać jej wstawiennictwa. Pomnóż naszą wiarę, naucz nas pokory, pod potężną i ojcowską zarazem ręką Boga. Jest to modlitwa, którą podnosząc wzrok w dniu, gdy liturgia przedstawia nam ją jako królowę siedzącą po prawicy króla, kierujemy dzisiaj do niej. Jest ona królową, która w odróżnieniu od tej ziemskiej, o której śpiewaliśmy w psalmie responsoryjnym, nie zapomniała o swoim ludzie, ani o domu swego ojca. Która nie oddzieliła się od nas nawet wtedy, gdy została wzięta do nieba. Przebywając zaś między śmiertelnymi, jesteś żywym strumieniem nadziei, mówił o niej Dante Alighieri. Życia słodyczy i nadziejo nasza, witaj, modlimy się, witaj królowo w tej antyfonie. Od niej Kościół otrzymał po raz pierwszy Chrystusa. Od niej otrzymuje Go zawsze, także teraz, kiedy przychodzi do nas w swoim ciele zrodzonym z Maryi Dziewicy. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Pragnąłem podzielić się tymi refleksjami, nie moimi, ale biblistów, by wprowadzić Państwa do refleksji nad tekstami biblijnymi najbliższej niedzieli, ale sądzę, że mają Państwo także swoje osobiste przemyślenia i refleksje związane zarówno z uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, jak i z tymi właśnie fragmentami Pisma Świętego, które odczytaliśmy i rozważaliśmy. Zapraszam więc do kontaktu telefonicznego 655 23 55 dla północy Polski, 655 23 56 dla południa kraju, dla zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66, kierunkowy 56. Specjalnie na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a nawiązująca także do pewnych tradycji w Polsce, to święto lud zawsze miał w wielkiej czci na pamiątkę podania głoszącego, że apostołowie zamiast ciała Maryi znaleźli kwiaty, Lud poświęca kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Wierzy, że zioła poświęcone w dniu Zniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny za jej pośrednictwem otrzymują moc leczniczą, chronią też od chorób i zarazy. Dlatego w Polsce święto to nosi nazwę Matki Bożej Zielnej. Jest wiele pieśni wysławiających Matkę Bożą w niebo wziętą. Może teraz nie będę ich cytował, bo już odbieram od Państwa telefony. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego i ja chciałam się właśnie podzielić swoją taką refleksją. Mam na imię Elżbieta w związku z tym świętem, które będzie w tą niedzielę, że Matka Boska, Matka mojego Pana i Boga jest taką dla mnie przewodniczką na drodze mojej wiary. Gdzieś tak od początku pokazywała mi i wskazywała zawsze na tę osobę, która jest w życiu najważniejsza, więc na Boga, który w jej życiu odgrywał najważniejszą rolę i na Jezusa, na swojego Syna. To właśnie dzisiejsza Ewangelia łączy mi się też tak bardzo z tą perykopą, która jest cudem w Kanie Galilejskiej, prawda, gdzie matka tam mówi, że uczyńcie wszystko, co powie wam Syn. I gdzieś właśnie tak moja wiara zaczęła się właśnie od zrozumienia tych słów, że mam słuchać Chrystusa, mam się wsłuchiwać w Jego słowa, mam tak czynić jak ona. Ona była właśnie bardzo piękną uczennicą, pierwszą uczennicą swojego Syna. Wsłuchiwała się w te słowa, zachowywała je w swoim sercu. I właśnie w tej takiej swojej cichości, w tej pokorze takiej swojej, takiej pięknej pokorze mądrej, bo jednocześnie Matka Boża w swojej mądrości wiedziała, że jest przez Boga wyniesiona, że właśnie błogosławioną ją odtąd nazywać będą. I właśnie ona pokazuje mi też, że właśnie żeby wsłuchiwać się w słowa Chrystusa, żeby być tymi konwiami takimi pustymi, czyli odrzucić wszystko to, co mi przeszkadza być w takiej pięknej relacji z Bogiem, a więc to, co idzie ze świata, bo jak mogę się napełnić słowem Chrystusa, relacją z Bogiem, jeżeli będę pełna właśnie tego spojrzenia na świat, na innych ludzi całkowicie. Przecież jestem w tym świecie, ale jednocześnie muszę w sercu zrobić miejsce właśnie w tej wolności i w tej mojej decyzji powiedzenia Bogu tak, to muszę zrobić miejsce w tej wolności. Dlatego Matka Boża jest dla mnie właśnie tą przewodniczką i uczy mnie tej wiary, uczy mnie zaufania wielkiego Bogu, takiego zaufania, tak jak ona zaufała, a jednocześnie też takiego spojrzenia bardzo realnego w realną rzeczywistość dookoła, jak jestem, żebym widziała właśnie też i ten świat, i tych ludzi biednych, i niesprawiedliwość, i krzywda, ale też i dobro, i piękno, i że to dobro i piękno zawsze zwycięży. I dlatego też chciałabym tą moją refleksję zakończyć, że właśnie to jest ta walka o to niebo, o to moje niebo, to ja przez matkę wiem o to, że to już nastało, to zbawienie i potęga i królowanie Boga naszego, i że ja już tutaj w tym właśnie, w tej potędze i w tym królowaniu Boga uczestniczę. I zakończę też takim wersetem z Magnifikatu, że wielbi dusza moja Pana, bo mam też za co wielbić i raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcy. Dziękuję za to.
Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Pani za piękną refleksję. Ja tylko dodam jeszcze, że to, o czym Pani mówiła, o te takie realne chodzenie po ziemi, to właśnie świadomość tego, że to bojowanie cały czas się dokonuje, że cały czas toczy się ta walka z mocami złego, ale walka już przesądzona. Tak jak Pani powiedziała, że już jest zwycięzca, jest ten, który pokonał szatana, ale my jesteśmy jeszcze na tym etapie, w którym ta walka w nas się i dzięki nam dokonuje. Dziękuję Pani serdecznie. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mógł mi
na wieki wieków. Amen. Jest Pani na antenie, bardzo proszę.
Tak, dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mógł mi na wieki.
Proszę pani, jak pani wie, zawsze prosimy o wyłączenie odbiornika, bo inaczej nie można rozmawiać.
Tak, tak. Moje imię Zofia, swoje pusamy na Mazowieckiego. Ja trochę inaczej patrzę na zestawienie tych wszystkich tekstów. Może zacznę od Ewangelii. Nie można nieść Jezusa innym, jeżeli się go nie ma w sobie. To jest główne przesłanie tych dzisiejszych czytań, o których mówimy. Maryja nie idzie z samą pomocą tylko do Elżbiety. Maryja niesie jej Jezusa. A Elżbieta z wdzięczności, że matka jego, jej Pana przynosi jej to, co ma najdroższego, mówi o niej błogosławiona. Maryja nie certuje się, tak jak można było powiedzieć po ludzku, że nie, ja jestem niegodna i tak dalej. Tylko mówi, że wielbi Boga za to, że wyniósł ją z prostą, biedną, no nie wiem, czy biedną, bo w każdym razie prostą dziewczynę aż do godności Matki Boga. I to jest dla mnie najpiękniejsze w tej Ewangelii. I najpiękniejsze jest to, że nie można iść do ludzi, mówiąc o Chrystusie, mówiąc o Ewangelii, radosnej nowinie, nie mając w sobie Chrystusa. I to tyle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję pani serdecznie. No ma pani prawo takie refleksje również mieć i wyciągać takie wnioski. Ja zastanawiałem się w tym czasie, kiedy pani to mówiła, nad tym. Maryja w swojej wrażliwości, takiej naturalnej, którą posiadała, pewnie gdyby dowiedziała się, że jej w potrzebie jest jej krewna, pewnie poszłaby służyć jej, no bo po prostu po ludzku byłaby gotowa do tej służby, jako ktoś, kto jest wrażliwy na potrzeby innych. Ale tu dzieje się coś więcej. Ma pani rację, że to spotkanie, które dokonało się w zwiastowaniu, które było równocześnie wcieleniem Chrystusa w łonie Matki Najświętszej, staje się jakimś szczególnym impulsem także do tej, że Maryja biegnie jak na skrzydłach, prawda, do tej swojej krewnej Elżbiety, że pragnie zanieść Jezusa. To prawda, że niekoniecznie tym podstawowym celem wizyty Maryi jest służba i pomoc taka zwyczajna, domowa, ale właśnie to zaniesienie Boga, zaniesienie, podzielenie się swoją także radością. I to jest istota sprawy i dlatego dziękuję pani serdecznie, że pani zechciała także na ten aspekt zwrócić uwagę. Bardzo proszę, słuchamy Radia Maryja.
Dzień dobry, ja bym się chciał pomodlić za wszystkich zmarłych w katastrofie w Smoleńsku.
Wie pan, teraz nie jest czas modlitwy na antenie, teraz trwają rozmowy na temat Słowa Bożego najbliższej niedzieli, a poza tym ktoś, kto się telefonuje, żeby się pomodlić, to nie mówi dzień dobry, tylko do katolickiego radia telefonując wie, jak się należy zwracać, zwłaszcza, że wie, że przy mikrofonie jest ksiądz.
Biegnąca w niebo Maryjo, co stopami puch obłoków trącasz świat, opuszczasz który miecz boleści sercu twym utopił. Matko niebowzięta, matko proś syna, aby ludzkim drogom Oh.
Maryjo, gdy przed Ojcem staniesz, proś za nami, bośmy jeszcze w drodze, Matko Niebowzięta. Matko, proś Syna, aby ludzkim tronom niebem błogosławił. Matko Niebowzięta, przed Ognią gwiazdą bądź, na pielgrzymującego
Co? Słuchamy Radio Maryja?
Jeszcze raz, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witam Pani Beno.
Wprawdzie jest niebowstąpienie, ale ponieważ już Panie zaczęły o zwiastowaniu...
Bo to jest powiązane tak, oczywiście, prawda? Tak. Nie wyobrażamy sobie w niebowzięcia bez zwiastowania.
Ale jakoś nie zwracam się uwagi na coś, co mi się nagle rzuciło, że... Matka Boża i Maryja, młoda dziewczyna, w stanie błogosławionym, biegnie tam do Elżbiety i Elżbieta wita ją w ten sposób, że jak to, czym ja zasłużyłam na to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie. I o co mi chodzi? Że Pan Bóg chciał, żeby te trzy pierwsze miesiące stanu błogosławionego Maryja, człowiek w końcu, no wyjątkowy, wzrastała w atmosferze akceptacji tego jej stanu błogosławionego. Bo gdyby była u swoich rodziców, oni nie dostali tej łaski, tak jak Elżbieta, widzenia tego, że Maryja jest Matką Boga. Drugą taką osobą poza Elżbietą, no to jest Józef, który też z początku nie, ale później też już wiedział, że to jest... że tu urodzi się Bóg. I mi się wydaje, że to jest wspaniały przykład troski Pana Boga o nas ludzi. Jak On nas prowadzi, jak widać, jak On ją prowadził, że ona te, to chyba kobiety, które były w stanie błogosławione, ja nie byłam, to zgodził się z tym, że te trzy miesiące akceptacji to jest bardzo ważne dla kobiety. A potem, no może to już za daleko, ale Józef też w pierwszym momencie, jak ona wróciła, to już musiała się zetknąć, Maria wróciła po tych trzech miesiącach, już musiała się zetknąć z rzeczywistością, gdzie mogła być narażona, no nawet na ukamienowanie. I pierwszy, który mógł rzucić ją kamieniem, mógł być Józef. Ale Józef był szlachetnym człowiekiem i on... pomyślał, że on ją ochroni, on ją schowa przed światem, uratuje jej życie, nie dopuści do tego, żeby jej robiono krzywdę, żeby ją prześladowano z powodu tego, że może już widać, że jest w stanie błogosławionym. Poza tym drugie, już to powtarzam za księdzem Stankiem, u niego to wyczytałam, postanowił, że nie będzie wchodził jako ten trzeci między matkę i ojca dziecka. I kiedy dokonał tych szlachetnych czynów jeszcze jako człowiek nie rozumiejąc, o co chodzi, to w tym momencie Pan Bóg mu powiedział przez anioła, że to dziecko, które się urodzi, to jest dzieckiem Boga. Tyle chciała powiedzieć.
Bóg zapłać. Dziękuję Pani serdecznie. No to bardzo pięknie, że odkrywamy tak wiele różnych aspektów. I to pokazuje, jak bardzo cenne są te nasze spotkania ze Słowem Bożym i to dzielenie się naszymi refleksjami, bo pokazuje wieloaspektowość tych fragmentów Słowa Bożego, w których odnajdujemy tak wiele różnych treści, każdy z nas czerpiąc dla siebie. Bardzo piękne te refleksje dotyczące tego stanu akceptacji, bardzo podobały mi się, ale równocześnie nie możemy zapominać o tym, że i dla Maryi, i dla całego otoczenia to była także pewna próba wiary. Maryja uwierzyła, Panu Bogu i to miało także swoje konsekwencje, chociaż mogło być niezrozumienie tego wszystkiego, co się stało i tego, co się dzieje, jak się to stanie, jak to będzie się działo, to jednak była wiara, której Bóg Pan oczekiwał od Maryi. Ona była odpowiedzią. I tak jak w tych naszych refleksjach wcześniej zaznaczaliśmy, wiara i pokora to były właśnie te dwa bardzo ważne aspekty, których możemy się także dzisiaj od Matki Najświętszej uczyć. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja. Proszę bardzo.
Witamy.
Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja tak patrząc na to, na ten fakt wniebowzięcia Matki Bożej, myślę, że można chyba powiedzieć, że to jest przepiękny dowód na miłość i na miłość naszego Boga do ludzi, w tym wypadku do Jego własnej Matki. Ale jest to chyba taki wspaniały dowód na miłość i dobroć naszego Boga. Takie jest moje pierwsze wrażenie, zastanawiając się nad tym samym faktem wniebowzięcia, które tak po ludzku może jest właśnie nawet trudne do uwierzenia czy zrozumienia. A nie chciałbym jeszcze zabierać zbyt dużo czasu na antenie, ale na koniec, jeśli mogę dodać, taka moja jest refleksja w ogóle, że dobroć jest nawet bardziej zaraźliwa niż zło, chociaż mówi się czasem wręcz odwrotnie, ale ja myślę, że dobroć jest czymś tak wielkim i pięknym, że jest bardzo zaraźliwa. I tak na przykład popatrzmy się, jakie to daje efekty na przykładzie takiej małej miejscowości na samej granicy polsko-czeskiej, Neratow, miejscowość Neratow. Tam jest właśnie kościół, przepiękny, barokowy, zabytkowy kościół wniebowzięcia Marii Panny, po czesku Na Nebe Wzetit Panny Marię. I tam się zawiązał, proszę sobie wyobrazić, tak zwany klub aniołów. Ludzie świeccy, a także duchowni zawiązali sobie taki właśnie klub, żeby zbierać anioły, które zostały po prostu rozproszone po całej czeskiej chyba republice, dlatego że wiadomo, no, w czasach komunistycznych te kościoły zostawione były same sobie, dach został, no właściwie bez dachu kościół, prawda, on niszczał, te kościoły nie były w ogóle odnawiane przez władze, specjalnie chyba zostały tak zostawione, żeby po prostu zniszczały zupełnie. I teraz właśnie ludzie szukają tych aniołów, bo są w różnych muzeach, w najróżniejszych miejscach. I oprócz tego taka ciekawa rzecz. Wybudowali Czesi most przez rzekę, przez granicę, żeby Polacy z drugiej strony, to jest na ziemi kłodzkiej, niedaleko zresztą Wambierzyc, skąd będzie transmisja w telewizji Trwam, z czego się bardzo cieszę, pod przewodnictwem naszego tutaj duszpasterza, obecnie na emeryturze, kardynała Henryka Gulbinowicza. I tam właśnie, kończąc jeszcze tylko ostatnie zdanie, tam właśnie Czesi, proszę sobie wyobrazić, wybudowali most, żeby Polacy mogli łatwiej tam przychodzić właśnie w czasie święta wniebowzięcia 15, czyli pojutrze. To tam, jeśli dobrze pamiętam, miejscowość Poniatów po polskiej stronie i inne wsie. Myślę, że to też jest taki piękny fakt z naszej tutaj już współczesności. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję. Pozdrawiam.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z ojcem Piotrem rozmawiam.
Tak, oczywiście. Bardzo
proszę. A czy mogę poza anteną z ojcem dwa słowa zamienić?
No to będzie trudne, bo ja jeszcze prowadzę audycję w tej chwili.
Proszę ojca, bo przed chwilą właśnie tak słucham audycji i dzwonił pan, który powiedział dzień dobry. I bardzo mi się nie podoba, że ojciec tak go potraktował, że trzeba było odpowiedzieć tak, jak powinno się chrześcijaninowi i pouczyć go. Proszę nas przygarniać i pouczać, a nie tak odpychać. Bardzo ojca o to proszę. Dziękuję, Bóg zapłać.
Dziękuję za pouczenie księdza. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy można już?
Tak, można, bardzo proszę.
Więc ojcze, jak ja to widzę, jak ja to rozumiem, to jest taki obraz, jak gdyby nas trochę spotyka, jeśli niezasłużenie otrzymujemy łaskę Bożą i spotykamy tego żywego Boga, poznajemy Jego wolę. To jest jak gdyby nasze zwiastowanie. Potem z tym jakoś dajemy wyraz i otoczenie się pyta, a skąd ty to coś tak, czy masz, czy coś? No trochę to jest takie zakłopotanie, bo właściwie pereł się nie rzuca i trudno od razu opowiadać swoje przeżycia takie intymne. No i to tyle chciałam powiedzieć. Bóg zapłać.
Bóg zapłać z Bogiem. Nawiążę jeszcze do tego, ponieważ pani zwróciła uwagę. Ja oczywiście jestem w stanie, jestem gotów przyjmować różnego rodzaju pouczenia od państwa i uwagi, ale proszę też zaufać, że my tutaj przy mikrofonie też wiemy i dość dobrze wyczuwamy, kto telefonuje i w jakim celu. To tak natychmiast to się czuje, zwłaszcza jak się już pracuje przy mikrofonie przez prawie 20 lat, to troszkę się już wyczuwa daną osobę, która telefonuje, jakie ma intencje. Dlatego czasami nawet pouczenie i powiedzenie tego, że przy mikrofonie jest ksiądz i do księdza się zwraca nie dzień dobry, tylko niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, jest jak najbardziej na miejscu. Proszę bardzo.
Ze Szczecina Krystyna.
Witam pani Krystyna, proszę bardzo.
Zaraz ci radio. Ale w sprawie tego, że Pan Bóg zawsze dbał o Matkę Boską, chciałam powiedzieć. Nie tylko w ten czas, kiedy ją wysłał tam na 3 miesiące. Nie tylko w ten czas, kiedy przyszli czyj królowie, dali złoto kadzidło, którym mógł się święty Józef wykupić na pustyni, jak trzeba było. Poza tym, gdyby Matka Boska nie została wzięta do nieba z duszem i ciałem, to można sobie wyobrazić, co by to ludzie z nią zrobili. Także Pan Bóg wszystko przewidział. Wiadomo, że wie i wie, co robi. A w sprawie tego dzień dobry, to ja czasem zapominam i też bym tak powiedziała. Przecież nic złego, nie? I
że nie zostawmy, ma obrażać, zostawmy tę sprawę, to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że znamy tych ludzi, którzy prowokują i telefonują do Radia Maryja nie zawsze w dobrych intencjach, prawda? I my to dość łatwo wyczuwamy. Prawda?
Tak, ale tam się można pomylić.
Oczywiście, jasne, że tak. I my z modlitwą też, jak pani dobrze wie, jest odpowiedni czas i miejsce na modlitwę na antenie, prawda? Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tutaj dzwoni Darek z Toronto, z Kanady.
Witam panie.
Proszę ojca, ja w mojej miejscowości w Polsce pojutrze w niedzielę jest wielki odpust. To jest miejscowość w diecezji rzeszowskiej, w Ostrowach Tuszowskich. To jest, tam jest sanktuarium Madonny z Puszczy. Mhm. Sanktuarium Madonny z Puszczy w Ostrowach Tuszowskich, tak. Bardzo chciałbym pozdrowić z tej okazji. Wszystkich, którzy tam spotkają się, którzy tam będą na tej właśnie uroczystości, to jest uroczystość odpustowa. Także bardzo chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy tam będą tam.
Bardzo pięknie. Dzięki serdeczne tak za takie nawiązanie również do tych swoich. Często jest tak, że pozostają w nas na wiele lat te doświadczenia młodości, pielgrzymowania nawet do tych miejsc, do tych sanktuariów, miejsc związanych z obecnością i działaniem Matki Najświętszej. Ile takich miejsc i tyle sanktuariów w całej Polsce, rozproszonych nie tylko sanktuarium jasnogórskie, w którym w szczególny sposób przeżywamy uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ale tak jak Pan wspomniał, wiele tych miejsc, sanktuariów, które, do których potem jakoś powracamy myślą i sercem, i nawet będąc bardzo daleko, prawda?
Tak, tak.
Dziękuję serdecznie. Kto tam krzyczy? Pozdrawiam. Kto tam nas pozdrawia?
Dzieci malutkie.
Świetnie. Ile pan ma tych dzieci?
Wszystkich. Ja mam piątkę.
O, gratulacje serdeczne.
Dziękuję.
Świetnie. Pozdrawiamy
gorąco. Pozdrawiam wszystkich. Tam tata teraz w Polsce jest, także też bardzo pozdrawiam, jeżeli słucha, i tam wszystkich moich ziomali. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Proszę bardzo, słuchamy.
Halo?
Tak, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Elżbieta z Wrocławia. Chciałam powiedzieć też coś takiego, jakby może nowego, ale może tylko mnie się zdaje. Serce Jezusa spoczęło przy sercu Maryi, wspólny krwioobieg. Tak było jakby fizycznie, prawda, w tym świecie. A teraz Matka Boża uniesiona duszą i ciałem do chwały Bożej, no tu brakuje nam narzędzi, brakuje nam pojęć. Nie możemy o tym mówić, nie możemy tego zrozumieć.
Tak.
Ale też szukamy...
Ale wydaje się nam to naturalne, prawda?
To wydaje nam się naturalne, tak. Ale też tak właśnie szukamy tej analogii. Też to serce przy sercu, jakiś wspólny krwioobieg. Nie wiemy, na czym to polega, ale czujemy, że to jest jakaś wielka, niesłychana bliskość i oczywiście w zupełnie innym wymiarze, jakaś doskonała, niesłychana, no i dla nas tylko powód do jakiejś radości, która po prostu rozpiera serce. To wszystko, dziękuję.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Z